sąsiedzku.
Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Zaczynamy nasze pierwsze powakacyjne spotkanie po sąsiedzku. Jako że wrzesień to miesiąc zdominowany przez szkołę, naukę i edukację, także i my zajmiemy się tym tematem. A będzie oczywiście o nauczaniu języków mniejszości narodowych. Przez najbliższe prawie pół godziny zapytamy, w której klasie dzieci zaczynają uczyć się drugiego języka ojczystego. Dowiemy się, jak wygląda finansowanie tej nauki przez samorząd i jakie obowiązki, czy może przywileje, mają w związku z tym gminy i miasta. Będzie też o tym, jak ważne jest zainteresowanie rodziców i że nierzadko stowarzyszenia wyręczają w wielu działaniach instytucje państwowe czy samorządowe. Wszystko to w dzisiejszej audycji po sąsiedzku. Najpierw jednak chwila muzyki. Okean Elzy w Polskim Radiu Białystok. Nejde, obudzi moju. Najzwykle wczoraj zaryszyć, a dziwki czanić. Nejde, obudź uboju. Ja twoją tajną wyznaję i z tysiąc obleć. Może jak ty w nos nami ze stalą. Może tak prosto sklało. Все не йде темної ночі. Ми відкриваєм з тобою ден на мене. W audycji po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok rozmawiamy dziś o edukacji mniejszości narodowych w naszym regionie. W województwie podlaskim szkoły i przedszkola nauczają w trzech językach – po litewsku, białorusku i ukraińsku. W przypadku mniejszości litewskiej nie ogranicza się to tylko do nauki języka. W niektórych szkołach po litewsku są też wykładane inne przedmioty. Najwięcej uczniów w Podlaskiem uczęszcza na lekcje białoruskiego. Istnieją też dwa licea z dodatkową nauką tego języka – w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Największym ośrodkiem nauczania ukraińskiego jest Bielsk Podlaski. Dzieci zaczynają jego naukę już w przedszkolu, a kontynuują w szkole podstawowej nr 4. O charakterze nauczania ukraińskiego w tej placówce, zainteresowaniu dzieci i rodziców, a także dodatkowych zajęciach, rozmawiamy z nauczycielką tego języka Elżbietą Tomczuk.
O ile się nie mylę, od 1994 roku jest tu nauczany język ukraiński jako język mniejszości narodowej. Początkowo były takie zajęcia dodatkowe, od 7 lat są już ukraińskie klasy, czyli na każdym poziomie dzieci, które się uczą języka ukraińskiego, są w jednej klasie.
To jest duże zainteresowanie, jeżeli tak spojrzeć na liczbę uczniów szkoły? Co roku są chętni?
Tak, to co roku jest klasa. Są nawet dwa roczniki, tam gdzie było tych dzieci bardzo dużo, gdy dwa roczniki szły do szkoły, to obecna klasa trzecia, obecna klasa czwarta, na tym poziomie mamy po dwie klasy, gdzie rodzice zapisując dziecko wyrazili jakby chęć, aby ich dziecko uczęszczało właśnie na zajęcia języka ukraińskiego.
Jak wygląda nauka? Dziecko przychodzi do szkoły, już wtedy deklaruje, że będzie chodzić na ukraiński. Od jakiego poziomu się uczy języka?
Część z tych dzieci uczy się języka już w przedszkolu numer 9 w Bielsku, tutaj u nas. Natomiast część dzieci są to dzieci, które jedynie mogą rozmawiać gwarą języka ukraińskiego albo są w ogóle nieosłuchani z językiem, więc w pierwszej klasie właściwie do półrocza to jest takie trochę wyrównanie tego poziomu, bo co innego już można byłoby robić z tymi dziećmi z przedszkola dziewiątki, a co innego z tymi właśnie początkującymi. Ale pod koniec pierwszej klasy mniej więcej ten poziom już jest wyrównany i w połowie pierwszej klasy zaczynamy pomalutku wprowadzać alfabet ukraiński.
No właśnie, bo mamy do czynienia z asymilacją. Te dzieci bardzo często funkcjonują tylko i wyłącznie w środowisku polskojęzycznym. Nie jest to problem przy budowaniu nauczania, budowaniu lekcji, bo mimo wszystko jednak założenia są takie, że te dzieci przychodzą z jakąś już wiedzą.
No oczywiście, że jest. Dlatego pracujemy na takich bardziej autorskich programach. Dostosowujemy program, plan pracy w każdej klasie do poziomu. Nie można tego tak absolutnie wyrównać, tak? Ktoś tam dochodzi w trakcie, czasami się tak zdarza. Zdarzają się też osoby na przykład z Ukrainy, tak? Oczywiście ich wtedy wiedza jest zupełnie inna. Natomiast od samego początku podchodzimy tego indywidualnie do każdego ucznia, no bo wiadomo, nauka tego języka to nie jest tylko sucha nauka języka, gramatyki, ale to przede wszystkim nauka kultury, często też gwary, więc na tym się głównie skupiamy.
I tu chyba też ważne jest zaangażowanie rodziców, bo to jest jednak język dodatkowy. Państwo proponują dużo dodatkowych aktywności i rodzice, ich aktywność też jest potrzebna.
Oczywiście jest potrzebna. Staramy się rodziców też jakoś zintegrować. Dla dzieci organizujemy wyjazdy też w ramach takiego programu U źródeł, gdzie dzieci mają bezpośredni jakby kontakt z twórcami ludowymi. Często angażujemy właśnie rodziców do tych wyjazdów. Organizujemy mnóstwo takich imprez dodatkowych też dla dzieci, czy to w okresie karnawałowym, czy w okresie wakacyjnym, tak, żeby jakoś tą społeczność troszkę zintegrować.
Są też zespoły ukraińskie.
No tak, większość dzieci oczywiście śpiewa i tańczy w zespole Ranok. Właściwie na każdym poziomie są jakieś takie grupy stworzone, przygotowujące te dzieci, żeby już w starszych klasach faktycznie wyjeżdżać z zespołem, śpiewać, tańczyć już na scenie.
A nie ma problemu z podręcznikami? One są dostępne odpowiednio do poziomu i wymagań dzisiejszego ucznia?
Podręczniki są oczywiście do starej podstawy programowej, bo o ile się orientuję, to ciężko dla mniejszości narodowych nadążyć za zmianami w oświacie i przygotować podręczniki do nowej podstawy, bo po prostu dla żadnego wydawnictwa to się nie jest opłacalne, tak? I z tym są największe problemy z przygotowaniem tego podręcznika w tak szybkim okresie i z jego wydaniem. Dlatego pracujemy na starych podręcznikach. Jeszcze raz mówię, dostosowując nową podstawę, wybierając materiał z podręczników. No a jeśli chodzi o zeszyty ćwiczeń, to od zawsze były kserówki. Bazujemy na tych starych zeszytach ćwiczeń, które były wydane. Oczywiście mnóstwo pomocy z Ukrainy, jest teraz internet, więc też o wiele prościej.
Pani wspomniała właśnie tę reformę oświaty, podstawa programowa nowa jest, ale te podręczniki faktycznie nie zostały wydrukowane, nie zostały stworzone. Jest nadzieja, że one będą za jakiś czas?
O ile się orientuję, do języka ukraińskiego jest przygotowywany kilkuczęściowy elementarz. Ponoć ma być gotowy w listopadzie, więc mam nadzieję, że od przyszłego roku, od 18, przynajmniej te początkowe klasy będą już miały nowy podręcznik właśnie dostosowany do tej nowej podstawy.
W tym roku weszło też rozporządzenie ministra edukacji narodowej, dzięki któremu rodzic do końca września może wypisać dziecko z języka. No nie ma obawy, że to będzie tak, że co roku będą te dzieci ubywać?
Czy można i zapisać, i wypisać? Oczywiście, że jest to problem, że to jest wrzesień, no bo wiadomo, to się rozpoczyna nowy rok szkolny i nauczyciel, tak, i dyrekcja chce mieć określone ramy tych grup, które będą w szkole funkcjonować i może to stwarzać ogromne problemy.
Mówiła Elżbieta Tomczuk. Jak już wspominaliśmy, Bielsk Podlaski to największy ośrodek nauczania języka ukraińskiego. Także tu funkcjonuje szkoła z największą liczbą dzieci uczących się języka białoruskiego. Postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie obowiązki nauczanie języków mniejszości nakłada na samorząd. W Wiąże się to z dodatkowymi wydatkami, czy może profitami? A zapytaliśmy o to właśnie w Bielsku, gdzie miasto finansuje nauczanie aż dwóch języków mniejszościowych. Mówi kierownik referatu oświaty i kultury w tutejszym Urzędzie Miasta Eugeniusz Jakubowski.
W mieście Bielsk Podlaski mamy dwie mniejszości narodowe, które korzystają z tego prawa do nauki języka własnego i to jest język białoruski i język ukraiński. Język białoruski jest nauczany, właściwie był nauczany do 31 sierpnia 2017 roku w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego imienia Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim, a od 1 września po zmianie, po reformie będzie nauczany w szkole podstawowej numer 3. Natomiast drugi język, język ukraiński, był nauczany w Zespole Szkół imienia Adama Mickiewicza, a od 1 września będzie to szkoła podstawowa numer 4. Oczywiście do czasu wygaszenia klas gimnazjalnych przy tych szkołach również uczniowie gimnazjum klas drugich i trzecich będą uczyli się języka białoruskiego odpowiednio i ukraińskiego.
To jest dużo dzieci?
Powiedziałbym, że dużo, bo jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 3, to jest prawie 100%. Czyli 678 uczniów w 31 oddziałach w roku szkolnym 2017-18. Natomiast w szkole podstawowej numer 4, no to tam powiedzmy 1/3 uczniów, 183 uczniów w 11 oddziałach.
Jakie to nakłada na państwa jako miasto obowiązki, jeżeli chodzi o dofinansowanie? Bo też wiadomo, że za dziećmi, które uczą się języka mniejszości narodowych, z ministerstwa idą dodatkowe środki.
Bezpośrednio obowiązek ciąży na dyrektorze, aby zorganizować na wniosek rodziców naukę języka, w naszym przypadku białoruskiego lub ukraińskiego. Natomiast na samorządzie ciąży obowiązek sfinansowania kosztu nauczania, czyli zapewnienia pomieszczeń, zapomocy dydaktyczne oraz największy koszt jest płaca nauczycieli. I te środki my przekazujemy do szkół w ramach planowanego budżetu na dany rok. No mamy tu pomoc w postaci subwencji oświatowej. Jest taka kategoria dofinansowania mniejszości narodowych. W naszym przypadku wynosi ona 0,2 wagi podstawowej.
Czyli dodatkowo za dzieckiem idzie dodatkowy pieniądz.
Tak, na każde dziecko uczące się w naszych szkołach otrzymujemy subwencję, również na to, które uczy się języka mniejszości narodowej i jeszcze dodatkowo 0,2, czyli 1/5 część subwencji. To jest około 1100 zł w skali roku na jedno dziecko dodatkowo otrzymujemy na zorganizowanie nauki języka mniejszości narodowej. To, że otrzymujemy dodatkowe środki, to myślę, że to tak powinno być, bo inaczej nie byłoby takiej jakiejś sprawiedliwości społecznej między samorządami, bo wiadomo, jeżeli są dodatkowe przedmioty, więc są dodatkowe koszty i samorząd, gdyby każdy otrzymywał taką samą subwencję, no to po prostu ktoś na tym by tracił, ktoś by zyskał. No i tutaj zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej należy nam się subwencja dodatkowa i otrzymujemy.
Czy można mówić jakoś o tendencji ilości tych dzieci uczących się języków mniejszości narodowych, czy to raczej jest podobny poziom?
Tak dokładnie nie analizowałem na przestrzeni lat, natomiast jest pewna taka zasada, że dawniej w zespole szkół, teraz w szkole numer 3, z dodatkową nauką języka białoruskiego, prawie 99% uczniów uczy się języka, więc jaki jest nabór do szkoły, to tylu mamy uczniów, które uczą się języka białoruskiego, a ponieważ co roku mamy mniej dzieci urodzonych w danym roczniku, więc wiadomo, że mniej liczne roczniki przychodzą do szkoły.
Czyli to już kwestia demografii.
Demografii, tak. Natomiast w przypadku szkoły numer 4, gdzie jest język ukraiński, to wiadomo, on był wprowadzony później. Nie wszyscy uczniowie tam się uczą języka ukraińskiego, tylko część. I tak jak rozpoczęto kiedyś od klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej, to co roku ta liczba się zwiększała i teraz jest tam w granicy około 200 uczniów i tak myślę, to chyba zostanie.
Naszym gościem był kierownik referatu oświaty i kultury w Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim Eugeniusz Jakubowski. A już za chwilę porozmawiamy o zaangażowaniu rodziców w nauczanie języków mniejszości.
– Po sąsiedzku. Audycja Michała Stepaniuka.
W tym roku mija 20 lat, odkąd w Białymstoku rozpoczęło się nauczanie języka białoruskiego. Początki nie były łatwe, ale dzięki zaangażowaniu rodziców udało się zorganizować pierwszą grupę. Dziś białoruskiego uczy się kilkudziesięciu uczniów w szkole podstawowej numer 4, a od jakiegoś czasu również w niepublicznej szkole imienia Cyryla i Metodego. Rodzice dzieci uczących się w czwórce po jakimś czasie postanowili założyć organizację, która pomagałaby w nauczaniu, czy organizacji dodatkowych zajęć. Tak powstało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Uczących się Języka Białoruskiego ABBA, które dziś można już chyba nazwać prawdziwą instytucją. O jego działalności rozmawiamy z obecną przewodniczącą Katarzyną Pawłowską.
W miarę czasu, w miarę tych aktywności, których robiło się coraz więcej, potrzeby dzieci były też coraz większe, stwierdziliśmy, że warto powołać do życia stowarzyszenie, dzięki któremu dużo łatwiej będzie pewne rzeczy organizować, również pozyskiwać środki na naszą działalność.
A co ABBA robi? Bo ta działalność jest bardzo szeroka.
Właściwie zaczynaliśmy od aktywności dedykowanych dzieciom. Były to, nadal są, koła teatralne, zajęcia muzyczne. Od samego początku również wychodziliśmy z założenia, że nie tylko właśnie nauka w sali lekcyjnej, ale właśnie te zajęcia pozalekcyjne są bardzo dużą wartością, jeśli chodzi o nauczanie języka mniejszości. Od razu pojawiły się dodatkowe zajęcia, aby pokazywać dzieciom, że jest to żywy język, nie tylko na lekcji, ale również w życiu codziennym. Także były to i są nadal koła teatralne, zajęcia muzyczne. Od razu też dzieci zaczęły iść na warsztaty etnograficzne, aby poznawać otaczający nas świat, spotykać się z ludźmi w miejscowościach wokół Białegostoku, u których ten język białoruski jest nadal żywym językiem i którzy tak naprawdę w naturalny sposób, niesztuczny, niewymuszony, mogą też kulturę białoruską przekazać młodym ludziom. Oprócz dzieci z czasem okazało się, że jest też chęć, potrzeba spotykania się z rodzicami. Właściwie też bardzo naturalnie rozpoczęło się od wspólnych wyjazdów integracyjnych. Później okazało się podczas tych wyjazdów, że też rodzice chcą się spotykać i rozmawiać na różne tematy bliskie nam, Białorusinom, związane z kulturą, sztuką, edukacją. Dlatego też został powołany klub ABBY, który działa do dnia dzisiejszego. Spotykamy się raz w miesiącu z chętnymi, bo są to otwarte spotkania nie tylko dla rodziców, dzieci, które uczą się białoruskiego, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, którym te tematy są bliskie, które chciałyby się czegoś więcej na różne tematy dowiedzieć.
ABBA to też działalność edukacyjna w sensie wydawnictw. Wydajecie książki, podręczniki.
Jeśli chodzi o wydawnictwa, to właściwie mogłabym powiedzieć, że wszystko jest takim bardzo naturalnym procesem. Jeśli dzieci rozpoczęły edukację szkolną, to okazało się, że te dzieci muszą tak naprawdę też mieć materiały, z których będą mogły się uczyć. Dlatego też my jako ABBA podjęliśmy się wydania całego pakietu edukacyjnego do klas 1-3, bo w ramach tego pakietu i powstały podręczniki, powstały konspekty lekcji, z których mogą korzystać nauczyciele białoruskiego. Wydaliśmy płyty z piosenkami, tak aby też ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć lekcyjnych, a dzieciom tak naprawdę te zajęcia umilić.
Ale ABBA to nie tylko taka działalność kulturalna, wydawnicza. Bardzo często jesteście czy stroną, czy doradcami w kwestii nauczania białoruskiego organizacji. Kiedy pojawiają się też problemy, też do was zwracają się, czy rodzice, czy nauczyciele.
Jest to związane z tym, iż Stowarzyszenie ABBA zostało tak trochę namaszczone na koordynatora rozwoju strategii mniejszości białoruskiej. No dlatego też trochę, tak powiedziałabym, sprawujemy pieczę nad tymi tematami edukacyjnymi. No, w ramach też tego staramy się edukować nauczycieli. Tak może to trochę szumnie brzmi, ale podkreślam to po raz kolejny. No i jest to jakiś organiczny proces. Skoro podjęliśmy się wydania pakietu edukacyjnego, to wyszliśmy z założenia, że my jako wydawca, najlepiej tak naprawdę osoby, które za chwilę z tym podręcznikiem będą pracowały, wprowadzimy w temat, ponieważ autorem też podręczników i tak naprawdę całego pakietu edukacyjnego jest Alina Wawrzeniuk, działająca przy Stowarzyszeniu ABBA, nauczycielka języka białoruskiego w szkole podstawowej numer 4. Dlatego też mogę powiedzieć, że trochę ABBA też przyczynia się do edukowania, do wprowadzania nauczycieli języka białoruskiego.
A nie ma zapytań, propozycji współpracy od rodziców z innych miejscowości podlaskich? Nie ma jakichś takich pomysłów na przybudówki ABBY, jakieś koła terenowe?
Żałuję, ale nie ma. pojawiają się zapytania, ale bardziej powiedziałabym, że są to zapytania, gdzie trzeba gasić jakieś pożary, bo coś się dzieje w placówkach oświatowych ze strony, nie wiem, często samych nauczycieli, ze strony rodziców i tutaj staramy się pomóc jak możemy, aczkolwiek nie ukrywam, no jest to bardzo trudne, bo tak jak wspomniałam, no my jako Stowarzyszenie ABBA tak naprawdę zaczynaliśmy od edukacji dzieci, od pomocy w edukacji, a tutaj, no nie ukrywam, jest to bardzo duże wyzwanie.
Bo tutaj warto dodać, to jest stowarzyszenie bez etatów, bez ludzi, którzy od rana do wieczora zajmują się tylko tym.
Tak, stowarzyszenie działa całkiem nieźle, natomiast wszystkie osoby pracujące na rzecz stowarzyszenia pracują społecznie. Nie mamy etatowych pracowników. Naszą siedzibą jest szkoła podstawowa numer 4, więc tak naprawdę w momencie, kiedy skończą się lekcje w szkole, my mamy możliwość, aby wejść, skorzystać, przygotować projekty. No nie ukrywam, pracy jest bardzo dużo, bo robimy dość dużo. Myślę, że sami nie spodziewaliśmy się na początku, że będziemy robić aż tak dużo. Dobrze, bo znaczy, że są osoby, które chcą z tego korzystać. No ale tak, pracujemy społecznie. Mam nadzieję, że starczy nam jeszcze dużo, dużo sił do tego, aby pracować. Wszystko robimy dla swoich dzieci, więc wychodzę z założenia, że tak jak moje koleżanki, moje poprzedniczki robiły to dla swoich dzieci, które chciały, aby miały edukację białoruską. Tak samo ja te wszystkie działania podejmuję, bo zależy mi też na tym, aby moje dzieci miały taką edukację i bardzo cieszę się z tego, że też inne dzieci mogą z tego korzystać. Wychodzę też z założenia, że ABBA będzie, bo pojawią się kolejni rodzice, którym takie wartości nie będą obce.
Mówiła Katarzyna Pawłowska ze Stowarzyszenia ABBA. Nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Po Sąsiedzku dobiega już końca. Kolejne już za miesiąc. Za uwagę dziękuję Michał Stepaniuk. Na zakończenie na naszej antenie białoruski zespół Relikt.
Chodziła golota, krugom bolota, dy kracze, chodziła Манька, кругом Іванка, ти плачеш.